A teraz już bym prosił brata Daniela do tego wykładu.
Drodzy braterstwo, jest tu kilka świadków, że się wymawiałem. Uważam, że jest więcej braci starszych, którzy mogliby chętnie usługuję. Mam może czasami teraz natłok myśli, bo rzadko dzielę się z polskimi braćmi swoimi przemyśleniami. Chętnie usługuję, nie wymawiam się, ale też uważam, że nie jest optymalne, jak jeden służy, czy jeden mówi, a inni słuchają. Także może byłoby pożyteczne, gdyby ktoś z braci tutaj innych usłużył, ale chętnie też spełniam życzenie braterstwa. Mówi się tak, że nie ma głupich pytań, tylko są głupie odpowiedzi. Ja bym to powiedzenie troszkę przetworzył. Powiedział może, że jakbyśmy to odwrócili, że właściwie wszystkie pytania są dobre. Każde pytanie, które człowiek zadaje po to, żeby się coś dowiedzieć lub po to, żeby czasami coś wyrazić przez pytanie, jest dobre. Ale są pytania, jakbym powiedział, dobre i najlepsze. I tak czasami słyszymy w wypowiedziach, jak w rozmowach dziennikarzy, czy nawet w takich zwykłych rozmowach toczymy jakąś dyskusję, ktoś zadaje pytanie, to rozmówca mówi, a to jest bardzo dobre pytanie. Co chcę przez to powiedzieć? Jak myślicie? Ktoś mu tam mówi, a to jest dobre pytanie. Że zna odpowiedź?
Nie, nie miał ważną odpowiedź. Ważna odpowiedź.
Że ważny temat, dwie wypowiedzi padły, że to jest ważne zagadnienie, ale coś jeszcze, o czymś jeszcze świadczy?
Że sam się zastanawiał na tym.
Bardzo ważne, nie? Że ktoś już, jak ktoś mu zadaje pytanie i mówi, a to jest dobre pytanie, to znaczy, że ja się sam już nad tym zastanawiałem i nie jest łatwa odpowiedź na to pytanie. To znaczy, jest to ważny temat, zastanawiałem się nad nim, ale nie od razu tak mogę, już mówię, tylko jest to dobre pytanie. Myślę, że coś w tym stwierdzeniu jest, najczęściej to jest używane oczywiście wtedy, kiedy rozmówca potrzebuje chwilę czasu do namysłu. I mówi, a dobre pytanie, i w tym czasie myślę, co tu powiedzieć. Także to może tak być też używane częściej, albo jak się wymądrzają niektórzy rozmówcy. Natomiast jest coś takiego właśnie jak dobre pytania. Te dobre pytania, one tak naprawdę nie wymagają odpowiedzi wcale. Kiedy zadajemy niektóre pytania, to tak naprawdę nie oczekujemy wcale szybko odpowiedzi, tylko mówimy, to jest pytanie, przemyśl tą kwestię. Po prostu się sam zastanów, nawet mniej musisz mówić. To są te najgłębsze, najważniejsze pytania. Ale jedyną gwarancją, że pytanie jest dobre, jest jaka? Że cokolwiek jest dobre, jaka jest gwarancja? Jak myślicie? Jaka jest gwarancja, że pytanie jest dobre?
Pobudzić do myślenia.
No tak, ale to właśnie, jak ja go zadam, mogę cię pobudzić, a mogę nie.
Pożytek jakiś przyniesie odpowiedź.
Nie, no, jedyna gwarancja, że coś jest dobre, to jest jak to powiedział Pan Bóg albo Pan Jezus. I w Biblii mamy mnóstwo pytań. Jak zapytam, jakie są pytania w Biblii? Jakie są pytania w Biblii? Jestem przekonany, żebyście mi wymienili mnóstwo pytań. Przypomina się komuś jakieś pytanie z Biblii?
Gdzieżeś?
To jest... tak myślę, że mam wszystkie te właśnie pytania. Zaraz mi wymienicie tu wszystkie, które ja mam na liście. Gdzie jest twój brat? Jakie jeszcze pytania nam się przypomnieli?
Czy można w sabat uzdrawiać?
Proszę?
Czy można w sabat uzdrawiać?
Czy można w sabat uzdrawiać? Tego nie mam na liście i nie będziemy o tym mówić. Ale to nie Pan Jezus zadał. Szukamy dobrych pytań. Tak jak powiedziałem, są dobre pytania i najlepsze. Szukamy tych najlepszych.
Zadawane przez
jakie pytania nam się... Można powiedzieć, że Biblia właściwie się składa z pytań. Nawet zdania, które są powiedziane wprost, stwierdzająco, można potraktować jako pytanie do nas.
Czemu mnie bijesz?
Czemu?
Czemu mnie uderzyłeś?
Przecież mnie bijesz, na przykład Pan Jezus zapytał. Nie mam tego pytania na liście. Myślę, że można by pod takim hasłem dobre pytania oczywiście zrobić całą masę wykładów. Prawdę mówiąc, wziąłem to, obawiając się takiej sytuacji, że mogę być poproszony do drugiego wykładu, wziąłem sobie po prostu skrypt, który sobie zrobiłem kiedyś na książkę albo broszurę pod tytułem właśnie dobre pytania. Ona chyba nigdy nie powstanie, więc mogę spokojnie się z wami podzielić zarysem. Co bym napisał w takiej książce, w pierwszej może jej części? To są pytania, które zadawa Pan Bóg albo Pan Jezus. Niektóre wybrane oczywiście, bo ich jest znacznie więcej. Pytania, które mnie zaintrygowały, zafrapowały, dlatego że one mnie osobiście o coś pytają. I Pan Bóg i Pan Jezus nie oczekuje tak naprawdę odpowiedzi. Tu już na przykład dwa pytania ważne Pana Boga, które mam na liście, zostały zacytowane. Gdzieżeś? Gdzie jesteś, Adamie? Pan Bóg nie wiedział, gdzie Adam jest? Czy oczekiwał odpowiedzi od Adama? Żeby mu wyjaśnił, Panie Boże, znajduje się w krzakach? Nie. Pytanie inne, które tutaj było też przytoczone. Gdzie jest twój brat do Kaina? Czy Pan Bóg nie wiedział, gdzie jest brat Kaina? Pan Bóg nie oczekiwał odpowiedzi. Również te inne pytania, które tutaj mamy, chociaż na niektóre została udzielona odpowiedź. To jest dobre pytanie i dobra odpowiedź była. W niektórych sytuacjach zobaczymy je może niektóre. Tak jest, na które padła odpowiedź rzeczywiście. Mają odpowiedź, a mimo wszystko tak naprawdę nie chodzi o, w dobrym pytaniu nie chodzi o odpowiedź. W dobrym pytaniu chodzi o to, żeby ktoś nad sprawą pomyślał, a może nawet jak już myślał, żeby pomyślał jeszcze raz, żeby się zastanowił, żeby się przeanalizował. I tu kilka takich pytań chciałbym wymienić, bo jesteśmy, tak jak powiedziałem, w tym okresie już wielkopostnym, popielcowym. Takie rozliczenie samego siebie jest nam konieczne. Nie tylko okresowo. Codziennie być może powinniśmy takich rozliczeń dokonywać, ale braterstwo, przyznajmy się szczerze, tak sami przed sobą. Kiedy tak spokojnie siadamy wieczorem i dokonujemy analizy swojego postępowania. Takiej na sucho, bo jak coś się dzieje, jakiś konflikt, jakaś sytuacja, no to analizujemy, co zrobiłem źle, co mogę naprawić, analizujemy. Ale to jest taka doraźna analiza. Ale my potrzebujemy regularnej pracy nad sobą. To znaczy, że kiedyś mam spokojny wieczór, wyłączył telewizor, zamknął książkę, siadł z kartką, może i z papierem, jeżeli mam dobrą pamięć, może nie, i zadał sobie kilka pytań. Co robię? Jaka jest moja pozycja? Jaka jest moja sytuacja? Jaki mam stosunek do braci? Po prostu godzinę pomyślał nad sobą. Czy tak robimy? Nie chcę was pytać, ale znajdźcie kiedyś czas na to. I wam podsunę kilka takich pytań, które w takich rozważaniach można sobie zadać. Niektóre ja wam zadaję. Które wam zadaje Bóg, które wam zadaje Chrystus. I ja od was nie oczekuję odpowiedzi. Bóg tak naprawdę też nie oczekuje, bo On wie, jacy jesteście. Ale oczekuje od was takiego uczciwego spojrzenia na samego siebie i powiedzenie sobie, jest tak. Nawet jeśli jest źle. To już jest bardzo dobrze, jeżeli sobie powiem, jest tak. I będę szczery z sobą. I tego Pan Bóg oczekuje, bo On wie, że ja siedzę w krzakach. On tego nie potrzebuje. Ja czasami tego nie wiem. I nie wiem, dlaczego tam się znajduję. I popatrzmy na te kilka pytań. To pierwsze to rzeczywiście, które tu siostra Gosia podsunęła. Gdzie żeś? Pierwsza Mojżeszowa 3:9. Krótkie bardzo pytanie. Gdzie żeś? Jedno słowo. Tak Gosia tu dodała Adamie. Pytanie jest, gdzie żeś? To jest pytanie o pozycję. Pan Bóg wiedział, że Adam siedzi w krzakach. Ale Adam tego nie wiedział. Adam musiał sobie to uświadomić, kiedy usłyszał to pytanie, gdzie jesteś, to powiedział sobie, rozejrzał się, siedzę w krzakach. No to jest, jak podróżujemy, bardzo ważne, żeby umieć określić swoją pozycję. Dzisiaj mamy GPS-y, to znaczy satelita, czy cały rój satelit, który nad nami lata gdzieś tam w powietrzu, wykonuje to zadanie za nas, że określa naszą pozycję. Ale dawniej, myślę, że Paweł i inni, którzy podróżowali dużo samochodami wcześniej, wiedzą, jak wyglądało podróżowanie dawniej. Gdzie trzeba było po drzewie, po stacji benzynowej, po zakręcie umieć określić swoją pozycję. Powiedzieć, jestem tutaj. Ja przeżyłem kiedyś w Amsterdamie taką sytuację. Niektóre osoby, które siedzą, były ze mną w tym momencie w Amsterdamie. Umówiliśmy się z koleżanką, że nas oprowadzi małą grupkę Polaków po Amsterdamie. Miałem do niej zadzwonić. Ja więc oczywiście znalazłem jakiś automat telefoniczny w jakiejś restauracji i zadzwoniłem, że jesteśmy, że jakby mogła tutaj przyjść. No ona mówi, gdzie mam przyjść? No dobrze, to jest właśnie. Nie umiałem określić swojej pozycji. Pytam tam tego barmana, gdzie mam przyjść? A nie wiem, czy słyszeliście kiedyś język holenderski, jak brzmi. Powiedział mi coś po holendersku. No i teraz powtórz to. Więc musiałem odłożyć ten telefon, wyjść na ulicę, zobaczyć, jak się nazywa ulica, przeliterować tej koleżance, żeby po nas przyszła. Określenie pozycji jest bardzo istotne dla naszego życia. Zarówno w życiu, w naszym... takim życiu doczesnym, jak właśnie podróżujemy, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy, ale też myślę w naszym życiu duchowym. Dlatego określenia pozycji, to jest po pierwsze zastanowienie się, jaki jest stan mojego ducha, jaki jest stan mojego ciała i szczere stwierdzenie przed sobą moich niedoborów. No bo myślę też i silnych stron. Musimy umieć określić tą swoją pozycję. No i jestem tutaj, w tym miejscu, na mapie, na tej drodze, którą, tu jest cel, tu jest początek, stąd wyszedłem, dotąd zmierzam, znajduję się tutaj. To jest trudne czasami do obiektywnego określenia, czasami potrzebujemy pomocy kogoś, ale no, musimy te analizy czasami nad sobą przeprowadzać. Gdzie się znajduje? W jakim miejscu? Czy to jest miejsce w krzakach, za przeproszeniem, takich nawet dosłownych? Czy chowam się gdzieś, uciekam przed czymś? Wstydzę się tego stanu, w którym jestem? Bo do tego należy tej pozycji również, jakie jest moje otoczenie. Z kim się przyjaźnię? Gdzie często bywam? Na czym spędzam czas? Czasami policzenie takiego zwykłego czasu naszego, że 8 albo 9 dzisiaj i więcej godzin dziennie pracuję, 8 godzin śpię, 2 godziny poświęcam na posiłki i odpoczynek, no a resztę jak mi zostaje, wyskakuję do kina albo robię coś jeszcze innego przy domu, co jest ważnego i stwierdzamy nagle, no minął tydzień, nie znalazła się chwila na modlitwę, nie znalazła się chwila na czytanie. Taki jest mój stan. To nie jest zarzut do nikogo z was, ani samego siebie. Po prostu jest bardzo ważne, żebyśmy określili sobie tą pozycję. Do określenia pozycji, gdzie żeś, jest również ważne określenie swojego miejsca w czasie. To nie jest tylko kwestia pozycji mojej w jakiejś mapie zachowań ludzkich, czy gdzie ja się znajduję, jakim jest mój stan, w jakim otoczeniu ludzi się znajduję, kto mi towarzyszy, jakie rzeczy mi towarzyszą, jakie przedmioty, jakie jedzenie i jakie picie, ale także określenie w czasie, gdzie się znajduję. To jest ważne pytanie. Myślę, że badacze do tego przykładają pewną wagę, żeby powiedzieć sobie, co się dzieje wokół mnie, jakie zdarzenia zachodzą. Do tego przynależy pewna obserwacja tych zjawisk, a również zajmowanie się Biblią, żeby umieć mapę porównać z tą rzeczywistością. Aha, tu jest to drzewo, tu jest ten kamień, tu jest ta stacja benzynowa. W opisie drogi mam napisane, jak dojedziesz do tego miejsca, to masz skręcić w prawo. I tego typu spojrzenie również powinno nam towarzyszyć. Patrzymy do mapy biblijnej, do biblijnego opisu drogi, czy to Jezusa, czy proroków, czy apostołów. I następnie patrzymy na naszą rzeczywistość i mówimy, aha, dojeżdżamy właśnie do tego miejsca. Także określenie pozycji, odpowiedź na to pytanie, gdzie jesteś. I jeszcze takich ogólnych wstępów by trzeba było dodać, że to pytanie, kiedy pada ze strony Pana Boga, prawie wszystkie te pytania, które tutaj wymienię, wynotowałem ich sobie 8, nie wiem, czy zdążę przejść przez wszystkie, one padają w sytuacjach, kiedy nie dzieje się dobrze. Kiedy jest jakieś zaburzenie, kiedy ta odpowiedź właśnie na pytanie, Panie Boże, jestem w krzakach, ona jest no nie taka, jaką byśmy chcieli chętnie udzielić pytającemu. Jest to pytanie, które nie wymaga odpowiedzi, ale wymaga od nas uświadomienia sobie, jestem w złym stanie. Ja uważam, że należy również umieć określić swoje dobre strony. Tu jest często dyskusja, mieliśmy kiedyś bardzo obszerną dyskusję. Spotykałem się kilkakrotnie w życiu z ludźmi o tym obniżonym poczuciu własnej wartości. Jak wielki mają problem z tym, jak bardzo trzeba jednak ich motywować do pozytywnego myślenia o sobie, że to jest droga, którą szatan również się wkrada do naszego serca. Niektórzy się go boją się tej drogi, żeby umieć określić swoje silne strony, bo podsumowanie ono zamyka. Ono jest, ktoś kiedyś pięknie powiedział, że wszelkie podsumowania, no wczoraj obchodziliśmy takie jakieś małe podsumowanie, że ono zamyka. A skromne poczucie niedoborów, on otwiera człowieka. Ale może też człowieka pogrążać. Dlatego uważam, że powinna być tu pewna równowaga w tym myśleniu. To znaczy powinniśmy umieć stwierdzić, Panie Boże, siedzę w krzakach, bo się wstydzę. Jestem w złym otoczeniu. Za mało czasu poświęcam na medytację. Za mało czasu poświęcam na rozmowy z Tobą, na czytanie Biblii. To, co jest dla mnie najważniejsze. Za mało czasu poświęcam na społeczność z braćmi. Taki jest mój stan. I kropka. Nie, ale Panie Boże, widzisz, jaką mam ciężką sytuację, jestem chory, muszę pracować, muszę mieć dodatkową pracę, moje dzieci się kształcą i tak dalej. Zostawmy to wszystko, postawmy kropkę w tym miejscu. Taki jest mój stan. To przynależy do tego określenia miejsca. Jak zaczniemy kontynuować ten wywód i zaczną się te ale, obraz ulegnie zatarciu, zamazaniu i nie dostaniemy prawdziwej odpowiedzi na pytanie, gdzie żeś. Pierwsze, żeby się nie rozwadniać, sami sobie pomyślicie, a może kiedyś w tej książce napiszę więcej. Pytanie drugie. Kiedyś Pan Bóg do Eliasza zadał pytanie. Co tu czynisz, Eliaszu? Pamiętacie, to jest pierwsza Królewska, 19 rozdział. Dwa razy to pytanie padło w 9, 13 wersecie. Pamiętacie tą sytuację? W jakiej pyta Eliasza? Czy Pan Bóg nie wiedział, co tam Eliasz czyni? Co tam Eliasz czynił? Gdzie był? Kto pamięta? Chował się. Gdzie? Ale gdzie był? Gdzie to pytanie padło? Na pustyni, na górze Choreb, dokładnie. Tak, Mojżesz, Eliasz ucieka przed Achawem, gniewem Jezabeli dokładnie, następnie przez pustynię tam wędruje, aż dochodzi do góry Bożej Choreb. Myślimy, że to jest góra Synaj. Niektórzy z nas byli tam na tej górce, byliśmy w tej pustelni Eliasza, gdzie być może nawet przebywał. I tam Pan Bóg go się pyta, co ty tu robisz, Eliaszu? No, a co on tam robił? Robił coś?
Nic
nie robił. Także pytanie Pana Jezusa, Pana Boga było właściwie takie bezzasadne, co robisz? No nic nie robię. Pamiętajmy, to jest pytanie, to drugie pytanie, co tu czynisz? Pawle, co tu czynisz, Danielu, to co tu czynisz, Bohdanie, Jurku, Gosiu i Basiu i każdy inny. Co tu czynisz? To jest pytanie o naszą aktywność. Czasami nic nie robimy. I to też jest dobra odpowiedź na pytanie. Nic nie robię. Myślimy czasami, że jak nic nie robimy, to też nie robimy źle. No, myślę, że oczywiście wszyscy pokręcą głową. Nie jest tak. Wiadomo, że ten, kto nic nie robi, to też niczego złego, błędu nie popełni przynajmniej. Natomiast nie jest to optymalny stan. Pan Bóg pyta o naszą aktywność. Pyta o to, co robisz, czym się zajmujesz. Żebyś określił, czy twoje życie składa się z zaspokajania podstawowych potrzeb, jedzenia, picia, ubrania, rozrywek. No wiadomo, że tego odpoczynku i rozrywki trochę też potrzebujemy, nikomu ani sobie tego nie odmawiam, bo to należy do naszego człowieczeństwa. Ale czy nasze życie składa się tylko z tego, czy też mamy coś, jakąś inną aktywność? I takie konkretne, tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, już nie tylko pytanie o to, na ile czasu ja osobiście poświęcam dla siebie na pełnienie jakichś tych duchowych obowiązków, ale jaka jest moja aktywność, to znaczy jaką działalność podejmuję, jaka część mojego czasu jest poświęcona na przygotowanie rozważania dla kogoś, na napisanie artykułu, na zorganizowanie braciom zebrania, na przygotowanie ciasta, ugotowanie potrawy na niedzielę, na ugoszczenie braci przy okazji konwencji, na pomoc biednym, na zbudowaniu sali. No, są tysiące możliwości, gdzie nasza aktywność może się realizować i takie uczciwe spojrzenie sobie, powiedzenie sobie, nie Panu Bogu, na pytanie, co tu czynisz? Jesteś w jakimś określonym miejscu i ustaliliśmy je, jakie ono jest. W tym pierwszym pytaniu potrzebujemy sobie odpowiedzieć, jaka jest nasza aktywność. Nie wystarczy nasza bierność. Nie, Panie Boże, ja nie robię nic złego. Nie kradnę, nie grzeszę, nie cudzołożę. No, jestem uczciwym człowiekiem, inni są gorsi. To nie jest odpowiedź. Nie robimy Panu Bogu łaski, że nie grzeszymy. Jeśli nie czynimy źle, to tylko dopiero wypełniliśmy nasz, przepraszam, brzydko powiem, psi obowiązek. Nikt z nas nie robi łaski Panu Bogu, że nie czyni źle. Ja nie chcę umniejszyć tego. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie robili źle. Ale to jest za mało. To jest za mało dla człowieka. To jest dużo za mało dla człowieka poświęconego. Bo dopiero kiedy człowiek postępuje dobrze, dopiero kiedy ma aktywność pozytywną i dla siebie samego, no bo tej potrzebujemy, to może bardziej przynależy do tego pierwszego pytania, ale przede wszystkim, co robię dla drugiego człowieka? A Eliasz był aktywny. Przecież przyszedł, dokonał wielkiego przewrotu, ale szybko po jednym dniu się zniechęcił. Mówi, na pustyni było lepiej. Uciekł od ludzi. I mówi, nie ma nikogo poza mną, tylko ja sam się stawiłem w twojej obronie. Zniechęcenie. Różne rzeczy powodują, że nasza aktywność umiera. Mówimy, usunęli mnie z tej działalności, tu mnie nie chcą, tu mnie skrytykowali, a zajmę się swoją rodziną, swoim domem. O to właśnie chodzi szatanowi. To jest jego cel. I dlatego nie wolno nam takiemu stanowi ulegnąć. Jeżeli mnie usuwają z jednego, pamiętacie Izaaka? Jak go przeganiali z miejsca na miejsce z jego studniami. Wykopał studnie, przyszli Filistyni, zabrali. No przeniósł się kawałek dalej, wykopał następną studnię. Dzięki temu kilka studni w tamtej okolicy powstało, i które prawdopodobnie przez lata funkcjonowały. Jeżeli was wyganiają z jednego domu, idźcie do drugiego. Tak mówił Pan Jezus. Jeżeli was wyganiają z jednego miasta, idźcie do drugiego. Nie gniewajcie się, nie zniechęcajcie. Nie przyjmą was. Tak posyłam was jako owce między wilki. Nie oczekujcie nawet od swojej własnej społeczności, własnego zboru, że będziecie kochani i lubiani zawsze. Nie oczekujcie tego. Taki los nie spotkał Jezusa. Dlaczego my byśmy mieli być lepsi? Ale nie zniechęcajcie się jak Eliasz. Jeżeli was przeganiają z jednego miejsca, kopcie drugą studnię w innym miejscu. Jak was przegonią z drugiego, są jeszcze trzecie i czwarte i piąte i wiele innych. Nawet sobie nie uświadamiacie, jak wiele jest miejsc, gdzie można służyć Panu Bogu, nawet jeżeli waszą służbę gdzieś, czy tu, czy gdzie indziej, ludzie będą próbowali podważać i was zniechęcać. Trzecie pytanie, które Pan Jezus skierował do Judasza. Wspominaliśmy tu już w pierwszej godzinie o Judaszu. Pamiętacie w Ogrójcu, kiedy Judasz przychodzi, a za nim stoi, jak według opisu ewangelistyjana, kohorta rzymska. Kohorta to było 500, co najmniej 500 żołnierzy. No to jest niewyobrażalne, oczywiście tam nie mogło być 500 ludzi. Prawdopodobnie był dowódca rzymski z jakimś oddziałem reprezentującym kohortę. Bo nie wyobrażamy sobie, żeby tam, ale w każdym razie wojsko, słudzy kapłana, ludzie uzbrojeni, a Pan Jezus pyta Judasza, po coś tu przyszedł? Czy Pan Jezus nie wiedział, po co przyszedł Judasz? To jest kolejne dobre pytanie. Pytanie, po coś tu przyszedł, zawiera w sobie jakby dwa pytania. Bo z jednej strony jest to pytanie o intencje. Co zamierzasz zrobić? Jakie są twoje plany? Jakie są twoje zamierzenia? Ale z drugiej strony jest to pytanie, ty skąd przyszedłeś? Bo po coś przyszedł, jeżeli przyszedłeś, to skąd przyszedłeś? Skąd przyszedł Judasz? Z garnizonu, od arcykapłanów. Jeżeli przychodzimy z jakiegoś określonego miejsca, to na ogół to już mówi o naszych zamierzeniach. No i pytanie to właśnie o intencje. Skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy? Jak ktoś się filozofią troszkę zajmował, to doskonale wie, że to właśnie są te trzy ontologiczne, te trzy podstawowe pytania, które sobie ludzie od wieków zadają. Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? To jest to pytanie, gdzie żeś, które postawiliśmy na pierwszym miejscu, dlatego że ono jest najważniejsze. I dokąd zmierzamy? Jaki jest nasz cel? To są trzy te podstawowe rzeczy, na które sobie musimy umieć odpowiedzieć. Skąd przychodzę? Gdzie był mój punkt wyjścia? Bo ten punkt wyjścia bardzo często określi moją dzisiejszą pozycję. I dokąd zmierzam? Jaki jest mój cel? Myślę, że w tym pytaniu, po coś tu przyszedł, bardziej jest położony nacisk na intencje, na nasze zamierzenia. I to powinniśmy jako trzeci element w naszej analizie samego siebie rozważyć. Jakie są moje zamierzenia? Jakie są moje plany? No bo skoda, określiliśmy naszą pozycję, jestem taki. Określiliśmy naszą działalność, tyle i tyle poświęcam. Ale jakie ja mam plany? Co chciałbym w życiu osiągnąć? Nad czym chciałbym pracować? Czym się zająć? Nie mam na razie czasu nad tym, ale gdybym miał czas, to bym zrobił to i mam taką hierarchię rzeczy, co chciałbym zrobić. Jakie są moje zamierzenia? No nie chcę znowu tak płytko podchodzić. Moje zamierzenia są, jakbym miał pieniądze, kupiłbym sobie lepszy samochód albo bym sobie ładniejszy dom zbudował. Może jakbym miał możliwość, pojechałbym jeszcze do Afryki, ja na przykład, bo tam jeszcze nie byłem i strasznie bym chciał tam bracie odwiedzić. Są tam podobno jacyś bracia. Zobaczyć ten kawałek innej kultury. Czy to są moje plany i zamierzenia, czy też mam jakieś inne zamierzenia? Co zrobiłbym? Co bym chciał zrobić w tej społeczności, dla innych ludzi wierzących na zewnątrz, dla ludzi niewierzących, którzy, bo są te trzy kategorie, mamy naszą społeczność, ale są inni ludzie wierzący i oni też potrzebują naszej usługi czasami i są ludzie niewierzący, którzy potrzebują przyjść do Chrystusa, bo jeszcze go nie poznali. To są trzy różne kategorie działalności na zewnątrz. Pamiętajmy, działalność dla zboru jest też działalnością na zewnątrz. Nasze zbory też potrzebują ewangelizacji. Nie może być tak, że się poświęcimy ewangelizacji przynajmniej w całości, no nigdy tak nie jest, ale gdyby ktoś powiedział, nie, bo musimy głosić Ewangelię. Tutaj też głosimy Ewangelię, ale możemy w odniesieniu do tych różnych pól działalności mieć różne zamierzenia, intencje. I Pan Jezus pyta nas, po coś tu przyszedł? Jesteś tutaj w tym miejscu. Jesteś taki, jaki jesteś. Jaki jest twój cel? Jakie jest twoje zamierzenie? Jakie było Judasza? Wiemy. Czy przyszedłeś tutaj robić krzywdę innym ludziom? No skąd przyszedłeś? Czasami nie mamy na to wpływu. Przyszliśmy czasami z skomplikowanej, trudnej rodziny, z trudnymi przeżyciami, czasami traumatycznymi, które wywarły bardzo silny odcisk na naszej osobowości. I musimy sobie to uświadomić. Przyszedłem, gdyby Judasz odpowiedział, Panie, przyszedłem z garnizonu i przyszedłem po to, żeby Cię tutaj aresztować i wydać na śmierć. Gdyby sobie to powiedział, to przypuszczam, że padłby tam na ziemi na kolana i Pan Jezus uczyniłby cud, Judasz byłby uratowany. Byłby apostołem Pawłem. Ale nie został apostołem Pawłem, bo nie stać go było na to określenie sobie, powiedzenie, jestem tym człowiekiem, który przyszedł z wojskiem po to, żeby zabić drugiego człowieka. Ale my może w takich drastycznych sytuacjach nigdy nie jesteśmy. Ale czasami w konfliktowych różnych sytuacjach myślę, że powinniśmy sobie zadać pytanie, po co tu przyszedłem na to zebranie? Jest gospodarcze zebranie, trzeba rozstrzygnąć jakąś kwestię, a może jest dyskusja teologiczna nad 24 rozdziałem Ewangelii Mateusza w zborze krakowskim czwartek. Po co przyszedłem na to zebranie? Po to, żeby udowodnić innym, jak ma być, rację, czy po to, żeby się dowiedzieć, jak inni myślą, czy po to, żeby się dowiedzieć, jaka jest prawda Boża, czy po to, żeby po prostu spędzić półtorej godziny na rozważaniu spraw Bożych. Obojętne, że ktoś powie tak, ktoś powie, ja się z tym zgadzam, z tym nie zgadzam, to tak naprawdę jest nieważne. Ale półtorej godziny posiedzę z głową wlepioną w ten 24 rozdział i będę myślał o sprawach Bożych, a nie o moim samochodzie psującym się, o domu, który wymaga remontu i innych obowiązkach i problemach z dziećmi, które mam w życiu. Samo to jest wartością. Ja przyszedłem po to, żeby posiedzieć półtorej godziny nad Biblią na zebranie. Nie po to, żeby się coś dowiedzieć, żeby coś komuś udowodnić. I myślę, że to jak czasami w tych konfliktowych sytuacjach sobie zadamy takie pytanie, po co tu przyszedłem? Skąd przyszedłem? I do czego zmierzam? To myślę, że wiele byłoby nam łatwiej rozstrzygnąć wiele sytuacji. Pytanie czwarte, które wynika trochę, wiąże się z pierwszym. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Zapytał Pan Bóg Adama, kiedy Adam mówi, skryłem się w krzakach, bo jestem nagi. Pan Bóg siebie tak, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Kto powiedział Adamowi, że jest nagi?
Grzech.
Grzech? Sumienie, szatan? Ja się najbardziej zgadzam z tą odpowiedzią, że sumienie mu powiedziało. Że miał w sobie wszczepiony program, który mu powiedział, coś jest nie w porządku. Zrobił coś, wiedział, że zrobił źle. I nagle poczuł się nagim. Ja nie myślę, że chodzi, to jest opowiadanie symboliczne. Nie chodzi o nagość rzeczywistą, chociaż może i byli nacy, ale jakby nie o to chodzi. Ten człowiek poczuł się, że zrobił coś źle, poczuł się nagim i nie widział rozwiązania. Jedynym okryciem były te krzaki, później okrycie z liści, z drzewa, wiadomości dobrego i złego, jak twierdzą niektórzy, że swoim sposobem próbujemy usprawiedliwić, uzasadnić nasze złe postępowanie. A Pan Bóg mówi, tu masz ode mnie okrycie ze skóry. Pytanie o to, kto ci powiedział, że jesteś nagim? Sumienie mu powiedziało. My bardzo często znajdujemy się w takich sytuacjach, gdzie czujemy, że zrobiliśmy coś źle. Że nasza postawa nie jest taka, jaką byśmy chcieli w życiu prezentować. I wtedy jest bardzo ważne, żebyśmy sobie umieli odpowiedzieć na pytanie, skąd ja to wiem? No, stwierdziłem, że coś jest nie tak. Czuję się głupio, coś mnie tam dręczy. Dlaczego? Skąd ja to wiem? Jeżeli sobie umiem odpowiedzieć na pytanie, skąd ja to wiem, to najczęściej otrzymam źródło odpowiedzi na pytanie, co mam teraz zrobić. Sumienie, które mnie potępia, to jest jedno źródło wiadomości. Ono często nam nie podpowiada tak prost, co mamy zrobić, jak mamy rozwiązać tę sytuację, ale sumienie jest kształtowane. Wiecie, że sumienie może być dobre i złe, apostoł Paweł o tym pisze. Sumienie wymaga regulacji, sumienie może być tak zdeprawowane, że ludzie czynią złe rzeczy, wstrętne rzeczy, straszliwe i nie mają w ogóle poczucia, że robią cokolwiek źle. Są nieświadomi. I jak zapytamy, pójdziemy dalej, powiemy, skąd moje sumienie zostało ukształtowane w taki sposób, to myślę, że znajdziemy źródło odpowiedzi na pytanie, co mam zrobić. Jak mam zmienić tą sytuację? Że jestem nagi, że się wstydzę, że zrobiłem coś złego i muszę to jakoś zmienić w życiu. I żebyśmy nie zostali w tym stanie. Żebyśmy nie uciszyli tego głosu sumienia, który mówi nam, jestem nagi. Skąd wiesz, że jesteś nagi? No wiem. Skąd wiesz, że przykrość, że głupio się czujesz, bo powiedziałeś coś o kimś, chlapnąłeś, niepotrzebnie, tobie się wydawało śmieszne, może pożyteczne dla innych, kogoś zabolało. Skąd wiesz, czego zabolało? No wiem, bo no tak, znam tego człowieka, potem sobie pomyślałem, no przecież on to mógł tak odebrać, albo mi powiedział. No jeżeli to wiesz, no to znaczy, że jest prosta droga do rozwiązania tej sytuacji. Bo jeżeli znasz tego człowieka, to też możesz do niego pójść, pogadać z nim o tym i może sprawa będzie wyjaśniona, może czasami ból pozostanie, jeżeli się coś za szybko powiedziało, jeżeli się coś zrobiło, co sprawiło przykrość. Ale przeważnie ta umiejętność odpowiedzenia sobie na pytanie, skąd wiesz, że jesteś nagi? Ktoś ci powiedział o tym. Powiedział nam Pan Bóg. Powiedziała nam Biblia o tym. Powiedziało nam nasze sumienie ukształtowane przez te mechanizmy, które są tutaj zawarte. One oczywiście przez Boga są po pierwsze ukształtowane. Nasze nerki duchowe, które cały czas tą wodę filtrują. Wiecie, jak działają nerki? Że cały czas praktycznie krew jest, przepływa tam, jest odfiltrowana i woda, wraz z tym toksyny usuwane są na zewnątrz. To jest cały czas mechanizm, cokolwiek się dzieje, o czymkolwiek myślę, cokolwiek czynię, czy jakie uczucia się we mnie rodzą, cały czas powinna działać ta analiza. Analiza, czy to jest dobre, czy złe, czy to jest nadmiar wody, który trzeba usunąć, czy razem z tym pewne toksyny trzeba wydalić, czy nie. W tym procesie też są odzyskiwane ważne wartości. Dlatego te duchowe nerki, one powinny w nas działać cały czas dobrze, one powinny być dobrze ukształtowane, one są to przez Boga skonstruowane, ale one potrzebują takiego wspomagania, dobrej obsługi. No nie będę się wgłębiał w tematy kulinarne, co do tego należy, ale tak sumienie nasze potrzebuje tej dobrej obsługi, potrzebuje cały czas wody. Musimy po prostu nerkom dostarczać tego materiału, na którym one mogą pracować. Wtedy będziemy też wiedzieli, jak mamy, nie tylko skąd wiemy, że jesteśmy nadzy, bo nam nerki o tym powiedzą, nasze duchowe sumienie, ale będziemy też umieć odpowiedzieć sobie na pytanie, co mam zrobić, żeby się nie czuć nagim. Jak się mam okryć, jak skorzystać z Bożego okrycia. Wiemy, tym okryciem jest Jezus dla nas na szczęście, Jego ofiara, Jego zasługa. Ale to nie jest tak, że mogę dalej robić źle. Że czuję, że jestem nagi, no ale Panie Jezu, Ty mnie zbawiłeś. To nie jest jedyna odpowiedź na to pytanie. To jest podstawowa odpowiedź, bo inaczej bylibyśmy po prostu przeklęci. Bylibyśmy w sytuacji godnej tylko pożałowania. Ale nie jesteśmy, bo nas Jezus odkupił. Ale Jezus oczekuje od nas tej poprawy, tej zmiany. Mówi, ja Cię odkupiłem, ale staraj się, zrób coś. Zrób krok, a ja Ci pomogę w drugim i trzecim. Zrób jeszcze jeden wysiłek. Myślę, że to jest ta zachęta w pytaniu zawarta, kto ci powiedział, że jesteś nagim. Kolejne, piąte pytanie, które Pan Jezus zadał Piotrowi. Była ta sytuacja, której myślę, znamy ją wszyscy, również strofowania pewnego delikatnego, bardzo miłego strofowania apostoła Piotra. Piotrze, miłujesz mnie. Myślę, że nie potrzebujemy tych pytań cytować. Ja mam je wszystkie zanotowane, jakby ktoś chciał. To z Ewangelia Jana, 21 rozdział, 15 werset. Miłujesz mnie więcej niż ci. Po raz pierwszy zadał pytanie Pan Jezus Piotrowi. Właściwie nie można tam rozstrzygnąć gramatycznie, jak to naprawdę jest. No bo to pytanie oznaczałoby, miłujesz mnie więcej od pozostałych uczniów, którzy z tobą tam łowili ryby. Ale grecki język stwarza możliwość, niedawno usłyszałem to w wykładzie od pewnego brata i byłem zachwycony, polubiłem bardzo tą myśl. I sprawdziłem tak rzeczywiście jest po grecku. Miłujesz mnie więcej niż to. Co robił Piotr wtedy? Mówił, pan umarł, no cóż będziemy robić, wracamy do zawodu, idziemy łowić ryby. I Pan Jezus go pyta, miłujesz mnie więcej niż to zajęcie, które wykonujesz, niż te ryby, te sieci, te łodzie, które Cię tak fascynują. Miłujesz mnie bardziej od tego. Nie wiem, czy być może chodziło mu o porównanie miłości Piotra i miłości innych uczniów. Osobiście zachwyciła mnie ta myśl, że Panu Jezusowi chodziło o to, żeby Piotr odpowiedział sobie na pytanie, czy miłujesz mnie bardziej niż te rzeczy materialne, twój zawód, twoje hobby, twoje umiłowanie, twoja rodzina, twoja pozycja społeczna, cokolwiek to jest, co lubisz na tym świecie. Czy mnie miłujesz bardziej od tego? To jest bardzo ważne pytanie dla poświęconych. Tamte cztery pytania, które rozważyliśmy, są pytaniami do każdego człowieka. Każdy człowiek powinien sobie zadawać te pytania. Natomiast to pytanie, czy miłujesz Jezusa bardziej niż wszystkie ziemskie sprawy, niż swoją rolę, niż swój dom, swój samochód, my dzisiaj dodamy, niż swoją żonę, swoją rodzinę i swoje dzieci. Czy miłujesz Jezusa bardziej od tego wszystkiego? Jak odpowiedzieć na to pytanie? Jak się mierzy miłość? Powiedzcie, jak można zmierzyć miłość?
Oddaniem.
Tak konkretnie?
Konfrontacji jakiejś ewentualnie, to w warunkach ziemskich.
Konfrontacji masz na myśli, że kiedy trzeba wybierać między jednym
czasem. Między jedną a drugą.
Wytrwałości. Umiejętności zawierania kompromisu, może ilością spędzanego czasu, czymś, co robimy dla drugiej osoby, ile czasu, czyli ile miejsca w moich uczuciach poświęcam na tej osobie, podejmowaniu decyzji, kiedy myślę o czymś, a kocham moją żonę, mam nadzieję, to myślę, a jeżeli to zrobię, czy ona będzie z tego zadowolona? Jeżeli kocham Jezusa bardziej niż to wszystko, to w procesie podejmowania decyzji, powiedzenia czegoś, zrobienia czegoś, musi być cały czas ten aktywny proces załączony, czy to będzie coś, co zadowoli Jezusa. Często się mówi o to pytanie, ja go nie lubię, powiem szczerze, nie lubię, co zrobiłby Jezus na moim miejscu. Nie lubię tego pytania, bo Jezus by zrobił całkowicie co innego na moim miejscu. W ogóle takie porównanie nie powinno mieć miejsca. Ale powinno mieć miejsce pytanie, co Jezus chciałby, żebym ja zrobił w tej pozycji. Bo On by może zupełnie co innego zrobił, On był doskonały, miał moc. Ale co Jezus chciałby, żebym ja zrobił? I to cały czas powinno być w naszym myśleniu. Wtedy, jeżeli przy każdej banalnej decyzji umiemy sobie zadać takie pytanie i powiedzieć, aha, wybieram jednak to, bo jednak rzeczy ziemskie chyba są jednak dla mnie ważniejsze. A może mówię sobie, nie, Pan Jezus sam skorzystał z przyjemnej przejażdżki po Jeziorze Galilejskim, to chyba nie ma nic przeciwko temu, jeżeli się przepłynę tą łódką i skorzystam z jakiejś przyjemności. Proszę?
Jak burza mnie zastanie na tego.
Jak mnie zastanie, to jest gorzej, nie? A to wtedy potrzebujemy pomocy. Ale ja mówię takie przyjemności, że robimy wiele przyjemności sobie sprawiamy w życiu. Zwłaszcza w naszym, no bo do trochę lepszych czasów, bogatszych dożyliśmy. No i czasami tak we mnie się pojawia, bo jestem ciekawy, bardzo świata lubi podróżować. Czy Jezus chciałby, żebym podróżował? Tak się próbuję usprawiedliwiać trochę. Myślę, no pan apostoł Paweł też lubił jeździć różne zakątki, do braci jeździł. Ale było w nich takiej trochę ciekawości świata. Tak teraz studiuję między innymi trochę historię Rasta, brata Rasta. No też widać, że to był człowiek ciekawy świata. Że przy okazji misyjnych różnych podróży zwiedzili Indie. Mówił, do świątyni hinduskich nie weszliśmy. Ja pewnie jakbym tam był, no nie wiem, czy nie wszedł jednak. On nie wszedł. Ale widać było, że była ta ciekawość, ona może nie jest zła. Ale to ja nie mówię o odpowiedziach, bo te odpowiedzi mogą być różne i tu nikt za drugiego nie odpowie. Ale ten proces myślenia, no jest to dobre, czy nie jest to dobre, czy pożytecznie spędzam ten czas, czy pożytecznie, to jest ten, miłujesz mnie więcej, jeżeli to. Czy jestem w stanie, a sami przed sobą powinniśmy sobie umieć powiedzieć czasami, czy jestem w stanie raz za czas pokazać w swoim postępowaniu, tutaj, Panie Boże, zrezygnowałem z tej przyjemności, z tej własnej sprawy zrezygnowałem na rzecz Twojej sprawy. Bo jeżeli nie potrafię wskazać takich zachowań, takich wyborów w moim życiu, no to pytanie, jak to wygląda z tą miłością naszą? Czy miłujemy Jezusa więcej niż pola, domy, samochody, wygody, rodziny nasze, czy też nie? To nie jest też kwestia ilości poświęconego czasu, bo wiadomo, że na pracę zawodową, obsługę materialną poświęcamy więcej czasu niż wszystko inne, jeszcze jak do tego sen i jedzenie dołączymy, no to w większości się tym życiem i czasami moja żona tak mówi, no ja sprzątam tylko i się tym domem zajmuję, człowiek tak między tymi obowiązkami, czy to jest służba Bogu. To jest służba Bogu. Nie powinniśmy się ganić za to, że poświęcamy czas na rzeczy doczesne, bo to jest też służba Bogu. Ale to nie może się do tego ograniczać. Nasze życie nie może się ograniczać tylko do obsługi naszej materialności. Jeżeli jest tak, to wtedy jest podejrzenie o to, że niestety nie miłujemy Jezusa więcej, niżeli to wszyscy. Kolejne pytanie, szóste, bo szybko nam czas biegnie. Pan Bóg pyta Mojżesza, słynne pytanie mu zadaje, które mamy w mannie, często się nad nim zastanawiamy. Co jest w ręce Twojej? co było w ręce Mojżesza?
Laska.
Inaczej mówiąc, to tak ładnie brzmi, to kawałek kija po prostu drewnianego. No nic wielkiego. Podobno te laski pasterskie, one tam miały jakieś specjalne właściwości, długości, odpowiednie drewno. Wiadomo, że to wszystko miało swoje znaczenie. Być może nawet jakieś elementy artystyczne tam były rzeźbienia. Ale nie o to chodzi. Masz kawałek kija w ręce. No Mojżesz mówi, no dobrze, mam. I co? Pan Bóg mu pokazał co? Tym kijem możesz zawrócić wielkie morze. Jeszcze Mojżesz wtedy nie wiedział, ale wtedy zobaczył oczywiście taki tylko demonstrację tego, co można zrobić przy użyciu prostego kija. W tym pytaniu jest analiza, zawarta taka potrzeba analizy naszej, co stoi do naszej dyspozycji, czym możemy służyć. Bo często jest tak, że bardzo by nam odpowiadało, jaki rodzaj służby. Chciałbym robić to. No, chciałbym usługiwać braciom w taki sposób. Jest to życzenie takie, no, ono skierowane jest przeważnie w stronę tych bardziej ozdobnych usług, tych, które widać. Ale one nie są podstawowe. Jak wiecie, ozdoby wiesza się zawsze na budowie na końcu. Jak tam odpadnie kawałek tej ozdoby grzymsu, no to coś się żałuje, ale się łatwo uzupełnia. Jak się fundament kruszy budowli, to jest poważniejszy problem. Tam jest podstawowa praca, jej nie widać. Ona jest niewdzięczna, bo jej nie widać. Ja myślę, że to pytanie, co jest w ręce Twojej? Każdy z nas musi sobie szczerze odpowiedzieć, nie Panie Boże, jakim bym chciał, ja bym chciał to robić, albo tamto, a te usługi to są takie brzydkie, nie podobają mi się. Zrób najpierw to, co czujesz, że mógłbyś zrobić. Niech to będą najprostsze usługi, jakieś przydarzą. Zrób to. Zobaczysz. Może Pan Bóg rozwinie Twoją usługę dalej. Ale najpierw sobie odpowiedz na pytanie, co mam do dyspozycji? Mam czas i dobre chęci. Stawiam je do dyspozycji. Czy jest ktoś, to jest stanie mój czas i dobre chęci. Albo umiem język, mogę tłumaczyć. Albo umiem gotować i mam czas i chęć. To jest to stwierdzenie, co mam. Albo mam parę groszy, które mi zostaje. Jeden brat do mnie, nie brat, zainteresowana osoba napisała, że no, chce wrócić do społeczności, bo był gdzieś na daleko poza nią przez jakiś czas i okoliczności. Wiesz, że Pan Bóg tak sprawił, że ma trochę pieniędzy. Chętnie by je spożytkował i nawet miał pewien projekt, co można by za te pieniądze zrobić. Mówi, no nie mam wiele, bo byłem człowiekiem światowym, ale mam parę groszy nadmiaru, chętnie je zainwestuję w coś. To jest ta oferta, to jest moja laska, mam coś w ręce i mogę nią coś zrobić. I mówię, pytam ludzi Boga, Panie Boże, co mogę z tym zrobić? Jak mogę tym ludziom usłużyć? Co jest w ręce Twojej? Każdy się musi nad tym zastanowić. To słynne pytanie, dlatego je zostawiam. Dla Waszego dalszego rozmyślania. Pytanie, które Pan Jezus zadał uczniom, i którzy mu odpowiedzieli udzieli odpowiedzi na to pytanie, jedno z niewielu, które ma również dobre pytanie i dobra odpowiedź. Wieleż macie chlebów. Pamiętacie, jak Pan Jezus rozmnażał chleby? Za pierwszym razem mówi, macie chleb? Ja mówię, jest tu jakiś chłopiec, który ma 5 chlebów i 2 rybki. Pan Jezus mówi, dobrze, przyniesie to, rozmnożymy, przydamy, ludziom będą jeść. Ale za drugim razem mówi, ile wy macie chlebów? Oni mówią, mamy tylko 7. Ja mówię, dobrze, wystarczy. Może było obojętne, może jakby mieli 5 albo 3, to też byłoby wystarczająco. Może 10 by też nie było za dużo. Pytanie, ile macie chlebu, jest pytaniem o nasz dorobek. Jest pytaniem, tym jakby kolejnym zaawansowanym pytaniem, którego się powinniśmy trochę bać, ale też powinniśmy z wielką ostrożnością do niego podchodzić. Jeszcze raz podkreślam to, że te podsumowania, one są niebezpieczne, bo one zamykają. To znaczy, one powodują takie poczucie, aha, to już osiągnąłem, to zrobiłem, tu właściwie to już mam dobry zapasik zgromadzony, to nas demotywuje do działalności. Ale mimo wszystko, przy tej ostrożności, z jaką powinniśmy do podsumowań podchodzić, jednak na pytanie o to, ile macie chlebów, powinniśmy umieć odpowiedzieć. Panie Boże, no, mam jeden, malutki chlebek, to tylko mi się tyle udało zrobić. Ja myślę, że na każde z tych odpowiedzi Pan Jezus powie, dobra, wystarczy, z tego też coś zrobimy. Ale to jest takie stwierdzenie, jeżeli powiem jeden malutki chlebek, no to może jeszcze mam czas, może jeszcze mi się uda trochę popracować i zanim umrę jeszcze parę coś do tego dołożyć. No bo te siedem, jak uczniowie powiedzieli, to myślę, że też powiedzieli nieśmiało 5000 ludzi, tam 4000 przy tym drugim było. Pan Jezus, ile macie chlebu? No to wiadomo, że oni mówią, siedem mamy. No, to nie było, że mamy siedem chlebów, jasna sprawa, nie? Wyżywimy 4000, tylko mówią, z rozprzerażeniem mamy tylko siedem. Każda nasza odpowiedź właśnie jest w takim duchu. Panie Boże, no mam tylko tyle. I myślę, że Pan Jezus na to pytanie, bo to Pan Jezus zadaje to pytanie do nas, nam zawsze odpowie, dobra, to jest dobry dorobek, nie? Ale coś musimy mieć w tej ręce. Nie możemy z tym pytaniem po wielu latach, ja 30 lat już staram się Bogu służyć, żebym powiedział, Panie Boże, no nie bardzo. Jeszcze nic nie zgromadziłem. Nie umiem zaobserwować na przykład postępu w moim życiu. No, strasznie powolne te postępy są. To jest tak, że jak zabierzemy się za pracę nad czymś, w naszym charakterze zwłaszcza, to my patrzymy na, obserwujemy tą rzecz miesiąc, dwa, rok i nie ma żadnych postępów. No nic się nie rusza. Ciągle mi się ta sama rzecz przydarza. No nie chcę tego robić, ale przydarza mi się. Ale ja stwierdzam już po moich 30 latach, że potem przychodzi taki moment, gdzieś coś się stanie, coś mi zaprzątnie uwagę. Po jakimś czasie, po kilku latach wracam do tego pytania. Mówię, o, nie mam tego. Odeszło. Jest jakiś problem, który zniknął z życia. To jest ten dorobek, to nie jest moja zasługa. Zasługa pewnej uwagi, modlitwy i na koniec oddanie tej sprawy Bogu, Jezusowi. On może naprawdę z naszym problemem coś zrobić, ale też może z naszych rąk wziąć chleb. Ten dorobek. Udało mi się to pokonać w życiu i zrobić z tego pokarm dla świata. To jest ten aspekt mesjański w naszym życiu. Sami oczywiście nic nie możemy do tego wnieść, ale Jezus z naszego dorobku takiego minimalnego może zrobić wielki pożytek dla świata. I ostatnie pytanie, które też tutaj już padło. Gdzie jest brat twój? Wszystkie te pytania poprzednie, siedem, które rozważaliśmy, skupiały się właściwie na nas, były egocentryczne, były związane z nami, ale Pan Bóg zadaje nam pytanie, gdzie jest twój brat? I oczywiście Kainowi, kiedy zadał to pytanie, to było wiadomo, że jego brat leży nieżywy, zabity przez brata. No to jest tragiczny moment, gdyby nam w ten sposób Pan Bóg zadał to pytanie. Ale ja myślę, że to pytanie, ono może zabrzmieć w innych okolicznościach. To jest pytanie o to, kogo chciałbyś mieć jako brata? Zlokalizuj społeczność, ludzi, z którymi chciałbyś spędzać czas. Co robisz dla tego człowieka? Czy go dobijasz? Czy mu sprawiasz przykrość? Czy też jest on dla ciebie celem twojego działania? Jest taka koncepcja zbawienia, czy koncepcja kontaktu człowieka z Bogiem, nazywana gwiazdą zbawienia. Żydowski myśliciel to pracował, dzieliłem się tym refleksjami na temat, to jest koncepcja filozoficzna, dość skomplikowana, długa, ale krótko mówiąc, jest tak, że jest trójkąt. Jest Bóg, jestem ja, to jest jakby ta oś najważniejsza, ale jest też drugi człowiek, jest świat, jest to, co nas otacza. W tym trójkącie jakby realizują się te relacje, moja relacja z Bogiem poprzez objawienie, przez Biblię, Bóg mi coś powiedział, ja do Boga mogę sięgać przez objawienie. Bóg, relacja Boga ze światem to jest stworzenie, to jest ta aktywna relacja, bo dzieło stworzenia jest cały czas aktywnie tworzone. W pewnym momencie nawet zaskakuje Pana Boga jakby swoim mechanizmem. Tam jest ta aktywna relacja między Bogiem a światem, w tym dziele stworzenia, również nas jako ludzi. I jest trzecia relacja między mną a światem. To jest odkupienie. Tak zdefiniował myśliciel żydowski. Ideą odkupienia jest uregulowanie mojego stosunku ze światem, bliźniego z bliźnim. Dopiero wtedy, kiedy ludzie uregulują swoje związki, następuje zbawienie. Bo my często chrześcijanie mówimy, zbawienie jest wtedy, kiedy nas Jezus odkupił, z Bogiem mamy uregulowaną relację, znajdziemy się w niebie, będzie pięknie. I to my badacze też tak myślimy. No bo co prawda cały świat będzie na ziemi, ale my będziemy w niebie. Nie. Odkupienie to jest wtedy, kiedy moje stosunki z bratem są uregulowane. W zborze, rodzinie, z sąsiadem, ze światem. Moje stosunki polsko-niemieckie, polsko-żydowskie i różne inne. I nie jesteśmy z niczego wyłączeni. Tu się realizuje odkupienie, to jest celem Pana Boga. Dlatego pytanie, gdzie jest Twój bliźni? Czy gdzie jest Twój brat? Jeżeli sobie odpowiem, mój brat jest w zborze w Niepołomicach, przychodzi w niedzielę do zgromadzenia, a reszta to jest świat, niech sobie idzie na swoją drogą na potępienie. Jeśli moja odpowiedź brzmi, mój brat to jest badacz Pisma Świętego, ta społeczność mnie interesuje, reszta niech idzie gdzie chce, to jest ich sprawa, my służymy Bogu. Jeżeli moja odpowiedź brzmi, my chrześcijanie, owszem, tak, no tam różni są, ale inni idą złą drogą, nie ma takiej odpowiedzi. Mój brat jest wszędzie. Moje uregulowanie stosunków z bliźnim zaczyna się od mojej rodziny, z moją żoną, z moim dzieckiem, z moim sporownikiem, przyjacielem, sąsiadem. To akurat z sąsiadami mamy trudności, tak z obawą to mówię, to zdanie, bo tam mamy nierozwiązany problem. Ale to jest to, o co nas pyta Bóg. Gdzie jest twój brat? Nie gdzie jest twój brat badacz, twój brat ze zboru. Twój brat człowiek, gdzie jest? Jaki masz stosunek do głodu w Afryce? Jaki masz stosunek do konfliktu w Syrii? To jest pytanie o brata, to są wszystko nasze sprawy. Tej regulacji, moich uczuć w stosunku do świata realizuje się odkupienie. Oczywiście Jezus w tym pomoże. Bóg w tym pomoże przez wspaniałe dzieło restytucji, naprawienia. To jest oczywiste, ale jego celem nie jest automatyczne, mechaniczne rozwiązanie tych problemów, ale pomoc w naszym rozwiązywaniu naszych problemów międzyludzkich, żebyśmy stworzyli tą drogę pokoju. Muszę zacząć od najbliższych, od swojego zboru. Gdzie jest mój brat? Myślę, że okres pamiątki jest właśnie takim czasem, w którym powinniśmy sobie zadawać dużo pytań, przeprowadzać analizy. Nie po to, żeby sobie powiedzieć, jestem grzesznikiem, jestem nagi, nie robię, nie przystępuję do pamiątki. To byłby bardzo nieroztropny, nierozsądny wniosek. Zawsze jesteśmy grzesznikami, obojętnie czy małymi, czy dużymi. I nigdy byśmy nie byli godni do przystąpienia do pamiątki, gdyby nas Jezus nie odkupił. Dlatego w każdej sytuacji powinniśmy przystąpić i korzystać z ofiary Jezusa. Natomiast przyjść z takim poczuciem, Panie Boże, wiem, kim jestem, wiem, gdzie jestem, wiem, dlaczego jestem nagi, wiem, co jest w mojej ręce, wiem, gdzie jest mój brat, skracam te pytania. Poświęćmy trochę czasu w tym okresie wielkopostnym, że tak to nazwę, na zadanie sobie tych kilku ważnych pytań. Jeżeli nawet nie znajdziemy odpowiedzi, Pan Bóg się nie będzie gniewał, ale przynajmniej się zastanówmy nad tym.